dwójka bez sternika. Weszło FM.
Proszę państwa, dotarł, jest z nami, co słychać po włączonym mikrofonie.
Cały zdrowy i rozentuzjazmowany. Tak,
nawet kubek z napisem kotłownia dostałeś, Rafał. Rafał Bryndal jest z nami. Dzień dobry!
Jechałem tu tak szybko, prawie jak jeden z holderów w arenie, moto arenie w Toruniu. No, oczywiście.
I zaczyna się już lewo. Ale ty cały czas w lewo miałeś, tak sobie trasę układasz?
Żeby... Tak, właśnie dlatego w lewo leciałem i trochę się dlatego spóźniłem. Czyż się spóźniłem?
No. Nie, i punktualnie właśnie. Akurat jesteś jednym z niewielu gości, który punktualnie przybywa.
I to punkt dziewiąta.
To punkt dziewiąta, tak.
Czułem, gdzieś tam jest z tyłu głowy taka lampa zawsze jest, ile jest do startu, tak? I to mi przyświecało, żeby tu trafić w odpowiedź.
A my czerwonej lampki nie mamy.
No ale przebiłeś się przez te wiosenne korki?
Nie było tak źle, no było przyjemnie się jechało. Warszawa o tej porze jest bardzo przejezdna i dziękuję wszystkim kierowcom, którzy pozwolili mi przejechać.
Pozdrawiamy
tak naprawdę,
serdecznie.
Tak naprawdę to my to załatwiliśmy, prawda?
I nie było żadnego tak zwanego zdenerwowania, że ktoś coś zablokował.
Bo Mateusz zhakował system świateł, żebyś miał cały czas zielone.
Ja wszystko widziałem, ja obserwowałem, bo Michał się gdzieś tam denerwował po ósmej, a przyjedzie Rafał czy nie, a ja mówię, wszystko w porządku, on już jedzie, zmieniam światła, wszystko gra.
Dziękuję w takim razie.
Rafał, twórczo, co u ciebie słychać, bo ty cały czas jesteś jednym, zresztą to już powiedzieliśmy zanim przyszedłeś, że jesteś jednym z bardziej płodnych polskich artystów, tekściarzy. Zwłaszcza.
Chodzi o to, że zrobiliśmy twórców taką laurkę, kultury, że trzeba się bronić.
Twórczo, no cały czas właśnie byłem na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy z Poparzonymi we Frankfurcie. Graliśmy dla tamtejszej polskiej społeczności. Było bardzo miło. Robimy nowe piosenki. Pracuję z Kobranocką cały czas. Też nowe piosenki robimy, także cały czas coś robię, ale dużo czasu też mi poświęca moja praca, którą od niedawna mam w Stowarzyszeniu Autorów ZAIX. To jest taka praca, że dbam o to, żeby polscy autorzy byli godnie wynagradzani i byli zadowoleni z tego, że ich twórczość jest doceniana przez tych, którzy korzystają z tego.
No i na jakim etapie to jest teraz?
No to jest na takim etapie, że nowy jest statut, nowe władze już niedługo i no i się kręci do przodu i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, ale to jest praca, która trochę czasochłonna jest, ale też dużo mam satysfakcji z tego powodu, bo mogę pomagać kolegom, którzy mnie wybrali do tych władz. A poza tym, no co? No poza tym to się bujam, no mam jakieś przygody.
No, bo już chciałem skwitować, że cały czas przy biurku dosłownie i przenośnie.
No, tam wiesz, rowerek dostałem na prezent urodzinowy, bo skończyłem od niedawno jakieś tam miałem jubileum.
Ja obiecałem,
okrągły,
że publicznie to zrobię i przepraszam cię za tę wtopę jeszcze raz, bo jakby ja dzwoniłem wtedy do ciebie i ja składałem ci życzenia noworoczne, a Rafał na to mówi, ja myślałem, że urodzinowe, bo mam dzisiaj urodziny.
A ja byłem tego świadkiem, tak. Siedzieliśmy w kuchni z Michałem i ta wpadka była.
Także przepraszam cię jeszcze raz, tak, ale wiesz, że ci życzę dobrze codziennie.
8 styczeń to dzień taki szczególny, bo się David Bowie urodził w tego dnia, Elvis Presley i ja. No,
można? No, taka... Było was trzech.
Tak.
Trzech króli.
Ale wiesz co, dostałem prezent, taki fajny aparat fotograficzny i teraz trochę tak sobie jeżdżę, robię zdjęcia. No ale wiesz, tak ogólnorozwojówka trwa, tak.
Aha. A czas na golfa też masz, bo ty jako zapalony golfist, bo już to też zdążyliśmy powiedzieć, że i golfista aktywny, i hokeista też nadal?
No niestety ostatnio nie grałem i teraz właśnie gramy w sobotę w ważny mecz w Tychach. To jest najważniejszy mecz w roku, bo to jest przecież królestwo, to jest stolica polskiego hokeja, Tychy. Tam wszyscy grają w hokeja i zawsze gramy mecz charytatywny z hokejową reprezentacją artystów polskich i z pewnością jestem z nimi sercem. Nie wiem, czy dam radę dojechać, ale bym chciał bardzo. Tam będzie Mariusz Czerkaski najprawdopodobniej i reszta moich kolegów znakomitych, którzy zawsze na charytatywny cel znajdują czas, żeby pograć. Nie wiem, z kim w tym roku będziemy grali, ale na pewno będzie to godna drużyna. Kiedyś sobie przypominam ekstra mecz, ponieważ graliśmy z czeską drużyną i w naszej drużyny grał Jerzy Dudek.
W hokeja.
Tak. Jerzy Dudek nie jest znakomitym hokeistą, ale ma ogromne serce, sportowiec po prostu. A w drugiej drużynie grał kto w czeskiej drużynie? Schmicer. Pamiętacie?
Vladimir Schmicer, Liverpool.
To, tak, i oni się spotkali na lodowisku, a ja pamiętam ten mecz, jak zdobyli...
Stambuł, 2005 rok.
Tak, tak. I wiesz, hokeja gram z takimi kolesiami, z którymi wtedy, wiesz, którym tak kibicowałem i przeżywałem, bo jestem od czasów Kevina Keegana, jak grał jeszcze w Liverpoolu, fanem Liverpoolu i zawsze to i nawet byłem kiedyś moim synem na meczu, jak dał Jerzy Dudek i jeżeli jestem w Liverpoolu, to tam chodzę na te mecze.
Stadion musi być wtedy...
Tak, aczkolwiek tam jest dziwna sytuacja, bo jak wchodzisz do taksówki i mówisz, że jedziesz na mecz piłkarski, a taksówkarz do ciebie mówi, przecież dzisiaj nikt nie gra. Oczywiście on jest po tej drugiej stronie, tak? Po tej Everton.
Tak. Krabs jest... po Merseyside. No, tak. Przedługa historia.
Ale słuchajcie, na tym lodowisku i oni się tak ucieszyli i wiesz, jaka fajna była zabawa, bo to rzeczywiście taka sentymentalna podróż, powrót do tego, co... do tego słynnego meczu, który tyle emocji wzbudzał.
Czyli było ostro.
Tak.
Między nimi.
No i to jest ten hokej. A golf, no Mariusz też gra w golfa, tak? I Mariusz Czerkaski jest jednym z najlepszych golfistów. Teraz trochę pogoda nam... chociaż ja grałem w grudniu w golfa, co jest na Polskę niesamowitą sytuacją, ponieważ śniegu nie ma, można grać w golfa. Podobno nie ma złej pogody na golfa, tylko są źle ubrani golfiści. Bo...
No to myślę, że w Szkocji zwłaszcza chyba to powiedzenie powstało, bo tam pogoda jest taka, jaka jest. Także...
No właśnie, tam to przecież powstało i taka tam pogoda jest, jaka jest, cytując ciebie właśnie.
To jest, zostałem zacytowany przez Rafała Bryndala, da, mogę umrzeć, dziękuję.
Głęboka myśl, pogoda jest, jaka jest.
Tak.
To dobry szlagwort na piosenkę.
Tak, może o? nie umieraj przy nas, bo to jakieś takie ale problemy będą.
Nie, to ja spokojnie, wiesz, to jeszcze, ja, tak nie, ja jeszcze odsłucham 5 razy, to później, wiesz, tak. Wytnę sobie, jako dzwonek na przykład ustawię.
Może tutaj.
Ale też tak jest frajda teraz, wiesz, jak gram, nie gram w hokeja, to chodzę na czasami na ślizgawkę.
O!
Na Torwar to jest w Toruniu. Torwar i tam, wiesz, to też jest taka obserwowanie, tam są tacy kolesi, którzy tak holendrują i tak, wiesz, podjeżdżają panienki, oni tak...
Nadal jest ten klimat cały czas? Bo to się kojarzy raczej, wiesz, z latami no, dla nas historycznymi. A...
Nie, jest tam czasami i potem jest zmiana kierunek zmieniamy, proszę państwa, muzyczka gra, wiesz, chłopak z dziewczyną, on jeździ lepiej, ona gorzej, albo odwrotnie, tak się, wiesz, dużo zabawy jest.
Czyli obserwujesz
taki... to i od razu sobie układasz jakiś tekst.
No, no właśnie, to chciałem ci zapytać o tą inspirację płynącą właśnie, bo to, że ty nie masz na nic czasu, bo zaraz powiesz, że jak się zapytamy, skąd bierzesz czas na wszystko, ty powiesz, że i tak nie masz czasu.
Nie ma czasu.
Ale, tak. Ale skąd ty bierzesz
nie,
właśnie...
Ja nie, to... ja nie jestem z tych. Ja nie jestem z tych, którzy też opowiadają o swoich projektach bez przerwań, że są tak zalatani. Ja, wiesz, chodzi o to, żeby sobie układać się w głowie priorytety, tak, że coś codziennie muszę coś przeczytać, co mnie trochę rozwinie moją wyobraźnię, czy poszerzy moje horyzonty, coś posłuchać i spotkać kogoś, albo jakąś dziewczynę fajną, albo kogoś, kto też jest w rozmowie bardzo ciekawej. No, staram się to robić i też opisanie, inspiracje to też tak jest, że kiedyś jak byłem młody, to czekałem bez przerwy na wenę, pomagając sobie w rozmaity sposób.
W jaki na przykład?
No wiem.
Po 23 może. Nie, u nas cały czas jest 23.
Są różne sposoby, wiesz, ale... Ale nie przesadzałem oczywiście, bo tam przecież robiłem swoje, ale chodzi o to, że codziennie jak pianista musi ćwiczyć jakieś nawet gamy, to ja sobie tam układam nawet jedno słowo, dwa, no i może mi czasami coś wychodzi.
Bo właśnie, dlaczego o to pytam, bo kiedyś pamiętam, jak mieliśmy okazję blisko współpracować w kanale, zapytałem się ciebie, że tak nieśmiało, tak mówię, Rafał, bo wiesz, tak czujesz, coś we mnie siedzi, a ty po prostu mówisz, to zacznij pisać, to pisz, po
no
prostu,
i czy,
nie.
On czuje dalej.
Wiesz co, ja właśnie mam tą głupią wymówkę, że nie mam czasu i to chyba
wiesz,
jest najgłupsze.
Oscar Wilde powiedział, jak się pozbyć pokus, żeby im ulec, no.
No właśnie, i tak chyba trzeba i w tę stronę pójść, ale właśnie to jest to, że ty powiedziałeś, że to jest bardzo proste, generalnie, że tak uogólniając tę dyskusję, że po prostu zacznij pisać.
Wiesz co, najgorsze zawsze jest pierwsze zdanie, pierwsze dwa słowa, to każdy ci powie, kto pisze, potem jest drugie, potem to pierwsze skreślasz, bo nie pasuje do tej reszty, ale najważniejsze, żeby zacząć. I...
ruszyć z posad głazy.
Ale też się często zdarza, że coś napiszesz i potem niby ci się nie podoba, a na drugi dzień, wiesz... patrzysz, o, to nawet nie jest głupie.
A jak jest z prozą? Bo jakby wiadomo, to jest jakby teksty piosenek, to jest liryka.
Wiesz co, ja mam teraz takie wyzwanie, bo ja muszę dwa felietony o nowych słowach w polskiej młodzieżowej gwarze, w slangu. Muszę te słowa opisać. Pracuję, to jest takie radiowe felietony, ale to muszę dwa felietony napisać na przykład o takich... zwrotach jak kąsać fabułę, czyli czy rozumiesz? Kąsasz fabułę?
Nie, nie kąs- chyba nie.
Co tu się od Janie Pawła, to,
tak.
Albo gałczyć w próżnię.
Gałczyć w próżnię?
Czyli oglądać telewizję.
Jezus, ja szukałem
Konstantego Ildefonsa. Właśnie, za głęboko wyszedł. Ale to tak samo to ci mogę podrzucić, że podobno, tylko że to nie jest polskie sformułowanie, ale przeszczepione do współczesnego języka polskiego, to suchy Fafa podpowiedział, jakby u nas, czyli współtwórca suchara codziennego. Okej, boomer.
Okej, boomer, tak, jest coś takiego.
I w tym momencie, jak ja nie zrozumiałem, co ty do mnie mówisz, to powinienem powiedzieć okej, boomer.
Okej, boomer. Jest dużo takich, wiesz, ja to robię już drugi rok i tych słów ciągle przybywa. W tym roku, w młodzieżowym swoim roku była ta
alternatywka.
Tak. W Trzołówce była jesieniara, ale to ja już dawno to wyczaiłem, bo mam
jesieniara taki... chyba numer jeden, tak?
Nie.
Alternatywka.
Jesieniara chyba była druga, trzecia, coś takiego. Bo to sztos to już jest...
Ale wiecie co, jak zacząłem właśnie, bo akurat te dwa sformułowania gdzieś, to Grzesiu Kaczmarczyk dla odmiany mi
odrzucił. Jeszcze była Eluwina, o.
Eluwina. A, że takie, że się witała przez Elo, tak? No właśnie, i to jest jeszcze bardziej takie, może nie brzmi, ale jest bardziej ogólne, no bo jesieniara czy alternatywka jest takie stricte, no jesieniara to już w ogóle związane z porą roku, tak? A alternatywnie...
Nie, jesieniara to nie jest pora roku nawet, wiesz, bo to jest taka osoba, bo ta osoba cały czas tak.
No ale latem się w koc nie zawija raczej.
No nie, ale ma też takie rozwiane włosy, czy liście jakieś znajdzie zawsze pod sobą.
Czyli taka alternatywna wersja alternatywki, tak? Jest
Petry i taka jest zawsze melancholijna, zapatrzona, wiesz, buja w obu...
No jest. No. Ale uduchowiona, tak.
I też jakiś masz taki fryz postawiony.
Ja, bo właśnie stary. Tak się chciałem do ciebie dopasować. No. Tylko, że tu ciebie poszło na bok, w dół, a u mnie do góry.
Bo w moim wieku ktoś mi powiedział, stary, ty masz włosy, to zapuść je po prostu. No.
O, no to jest jakaś...
To w moim wieku to jest jakiś sukces.
Nie, wiesz, to ja muszę tak, bo ja mi się przerzedzają. Mm. Ja już wchodzę powoli w ten czas, jeszcze jestem
dlatego,
młody, ale...
Dlatego stawiasz je dęba.
Powoli przekraczam te granice bólu pleców i przerzedzających się włosów.
Ale czego ci tak stoją? Wiagrę używasz?
Tak! Podniecony na poranek przyjechałem. Może powiem, wyskoczyłem z łóżka, żeby tu przyjechać. Do tego jeszcze mnie trzyma. Ale Dawid Zalewski pisze, jest prośba od słuchacza do ciebie, Rafał. No i zobaczymy, jak sobie radzisz we freestyle. Sam jestem ciekaw, bo... pisze Dawid Zalewski tak. Panie Rafale, poproszę sportowy limeryk, tak ad hoc. Widzę, że już wziąłeś długopis, to ja cię poratuję kartką.
Ad hoc limeryk sportowy, ja
ad hoc,
nie mam.
Ad hoc nawet. Możesz tu z tyłu mojego zeszytu koszykarskiego napisać. Potem go sprzedam na Allegro.
Ad hoc. Tak i tak. Limeryk to jest bardzo trudna sportowy. Sprawa. Nie wiem, czy ktoś sobie wyobraża, że to jest A, B, C, C i musi... Nie. Zaczekaj, no dobra.
To się przerabiało nawet w szkole,
w sensie,
na polskim.
Że pewien...
rytm.
Pewien alkoholik zamieszkały w Kutnie, wszczynał okrutne kłótnie, strasząc małżonkę nabrzmiałym członkiem, że najpierw jej łeb, a potem drzemkę utnie.
O, dobre!
Tak od razu.
I to poszło z głowy.
Albo nie, z głowy może być... Nie, to może...
Najtrudniejsze jest pierwsze zdanie.
Tak mówią eksperci.
Pewna blondynka, pewna dziewczyna zamieszkała w piwnicznej, miała skojarzenia tak idiotyczne, że gdy jej dmuchany rekin został porwany przez prąd rzeki, wzywała pogotowie energetyczne.
O! No dobre! Tak zapachniało alternatywką. Ale właśnie, no bo to też nie jest takie proste, że tak ad hoc. Właśnie, i tutaj kłania się, czy ty śledzisz czasami kulturę hip-hopową i tematy freestyle'owe?
Bardzo, wiesz co, jestem na bieżąco, ponieważ słucham hip-hopu, to mimo że, wiesz, może po nie to pokolenie. Poza tym, odkąd ostatnio mój najmłodszy brat, który jest starszy od mojego syna, czyli... Nie wiem, czy może ktoś słyszał.
Czekaj, najmłodszy brat starszy od syna, to by się jeszcze pokoleniowo zgadzało.
Tak, tak. Bryndal, który na PZ-a, u PZ-a na płycie wystąpił i wystąpił na Torwarze ostatnio z PZ-em. Także wiesz, czasami w domu sobie z nim robię tak zwane takie jazdy.
Aha, czyli freestyle, ale...
Freestylujemy trochę, ale to tak, wiesz, gdy biorąc pod uwagę, że mój jeszcze jeden brat gra na bębnach WW, to jak my się spotkamy, jeszcze jest Jacek, który gra w Kobranocce i jest atrakcyjnym Kazimierzem, mój syn, który gra w Pokusie, to wiesz, ten freestyle u nas cały czas i ten vibe, który... Nieustannie nam towarzyszy po życiu.
Ja się wproszę.
Kiedy to ujrzę światło dzienne.
Ja się do was na Wigilię wproszę kiedyś.
Tak, to tak, funkowe takie, wiesz, rytmy, kolęd i to fajnie siedzi.
A nie myśleliście o tym, żeby to jednak ujrzało światło dzienne kiedyś?
Kiedyś mieliśmy granie? Jakiś taki zespół z Bryndals, to było przy okazji jakiegoś programu telewizyjnego, ale to bardziej ja byłem z Jackiem, Michał grał na bębnach, ale teraz rzeczywiście jak nasi najmłodsi, czyli Kuba z Tymkiem już tak są dojrzałymi facetami, możemy coś o tym pomyśleć.
No, taki byłby fajny, taki jak mówi Mateusz, taki funkowo jazzujący klimat, tak, trochę może nawet bluesowo-liryczny.
Tak, bo to jest wszystko rodzinne konotacje, bo zespół atrakcyjny Kazimierz też się zaczął od tego, że wystąpiliśmy na 60 naszego ojca, który jest Kazimierz, który ma na imię Kazimierz.
A tata też niedawno właśnie urodziny miał, też okrągłe.
90 lat, tak, nieźle potańczył. Tak,
I to, co jest fenomenalne, Rafał, jak was słucham, jak ciebie słucham, że wy jakby pokolenie, jakby potomkowie tego pokolenia twojego ojca, wy wszyscy poszliście w muzykę, tata lekarz, tak?
Tak, cała rodzina lekarska.
No właśnie.
Moja babcia, dziadek i tam rozmaite inne osoby, typu wujek i wiesz, wszyscy medycyna i ja byłem pierwszy, aczkolwiek zdawałem 3 razy. Dobrze, że nie zdałem, chyba...
Chciałeś zdać, czy nie? Bo to...
Nie, to byłem mało asertywnym dzieckiem, wiesz, i tak zdawałem, ale bez przekonania, tak? Byłem takim chłopcem, nie, ja się późno jakoś tak dojrzałem do tego, co robię. A może bym nie był tym, kim jestem, jakbym tego wszystkiego nie przeżył, tak sobie wszystko tłumaczę, ale całe szczęście dla pacjentów się nie dostałem, bo nie wiem, czy bym był w tym dobry, ale... I moi bracia kontynuowali zapatrzeni w starszego brata i tak jakoś poszło.
Czyli to ty złamałeś te tradycje
rodzinne. Tak, niestety nikt też nie został sportowcem, chociaż mój ojciec od początku był wielkim kibicem sportowym. Brał mnie na wszystkie mecze, wiesz, ja byłem małym chłopcem, chodziłem na mecze Pomorzeni na Toruń, taki hokejowa drużyna, jeszcze był odkryty Tor. Chodziłem na mecze Twardych Pierników, czyli...
Koszykówka,
pamiętam te... właśnie te czas tam taki Chmarzyński, potem dziadek obecnego reprezentanta Polski, no bo to jest właśnie zagadka.
O, wow, aż tak?
Pochodzący z Torunia, grający w Hiszpanii teraz. Też, nie wiem, gdzie on teraz grał, ale grał w Hiszpanii.
Przemka Karnowskiego?
Nie, z Torunia chłopak. No proszę bardzo.
O rany, poczekaj. Ale teraz zagiąłeś. Od tej strony wejście w kosza. Mateusz, zagadaj, proszę cię, Rafał.
Ja to znajdę.
Taka rodzina koszykarska z Torunia i ten chłopak jest teraz naprawdę jednym z podstawowych graczy polskiej reprezentacji.
Mhm. Wiem, czy masz świadomość, na jaką minę wsadziłeś Michała.
Przerażona
mina Michała.
Ale nie, to jest to, fajnie Rafał zwraca na to uwagę i to akurat my możemy też się przyznać jako też, no powiedzmy, dziennikarze sportowi, po prostu nic innego nie umiemy w życiu robić, że generalnie my tak patrzymy od tej jednej strony często na reprezentację, znamy tych, czy koszykarzy, czy piłkarzy i tak dalej, ale po czym przychodzi Rafał, który zna historię od drugiej strony i jest takie zderzenie nagle, o rany, ile ty sobie uświadamiasz, jak bardzo nie wiesz i jak bardzo nie znasz. To nie jest wcale wstyd się do tego przyznać, tak? No to jest po prostu, tak się dzieje, no tak się czasami zdarza. Ja szukam.
Ale też jest, wiesz, ważne, że niektórzy Znaczy, ta zmiana pokoleniowa i to, że ktoś tam jest, że ci sportowcy wyrastają z jakichś, są, mają jakiś taki background, tak, który ich wzmacnia, ale też razem z nimi rozwijają się kibice, bo na czym polega w ogóle to, że się jesteśmy kibicami, że się utożsamiamy z zawodnikami, z tymi, co grają, tak sobie gdzieś tam imaginujemy, żebyśmy chcieli być tacy jak oni, też byśmy tak chcieli grać, przynajmniej ja tak czasami.
Tak, no i też kasus dziennikarza sportowego, tak, że zwykle zostają dziennikarzami sportowymi ludzie, którym się nie udało w sporcie.
A, no tak, to być...
Tak. Którzy też chcieli być na boisku.
Tak, z różnych przyczyn nie wyszło.
No to nie wiedziałem nawet, że to w tak. tym kierunku idzie. Często też jest jak z trenerami, że ja nie wiem, czy jest jakiś przypadek, że zawodnik, który był dobrym zawodnikiem, stał się świetnym komentatorem czy dziennikarzem sportowym. Czy był taki ktoś w historii?
Że były sportowiec, który jest dziennikarzem sportowym, ale wybitny, mówisz, że takich gwiazdach. Tak. Kurczę, wiesz co, no jako ekspert to byśmy znaleźli paru,
tak,
ale czy jako taki sens... Wiecie co, no Marcin Rosło nie był wybitnym piłkarzem, jakby tam sięgnął, grał w Legii, tak, Mistrzostwo Polski zdobył.
Tak, no a teraz jest świetnym komentatorem.
No tak, tylko tu jak Rafał pyta w kontekście z całym szacunkiem dla Rosoła, nie, że jakby ikona taka, wiesz.
Ikona, no to nie.
Ktoś a la skala Zbigniew Boniek strzelam, no to takiej postaci chyba nie było. No Włodzimierz Lubański komentuje.
Ale to jest za mało, bo chodzi raczej o taką pracę dziennikarską, że ktoś no, staje się jednak instytucją w tym.
Adam Waczyński?
No jasne.
No oczywiście, to jest najprostsza odpowiedź na świecie, no.
No to Waczyńskiego, no to wiesz, to jest takie wszystko, tam był też taki pierwszy olimpijczyk, Olszewski się nazywał też, to chodziłem na twarde pierniki, no wiesz, i nawet grałem w hokeja, dlatego ten ale hokej, ale grałem w hokeja w Pomorzelinie jako tam młodzik, był taki słynny pan Osmański, który był taką gwiazdą na tamtejszych czasach, ponieważ grał w piłkę nożną i w hokeja w Toruniu. Jeszcze wtedy na Żużel, ojciec jakoś na Żużel mnie nie Żużel jakoś później zaistniał, ale to wiesz, ten sport cały czas był...
Na Żużel ty kiedyś opowiadałeś, że się przemykałeś pod tym, tak na nielegalu trochę wchodziłeś.
Nie, wiesz co, bo lekarz z zawodów, który był moim sąsiadem i przyjacielem mojego taty, czasami dzwonił, chcesz iść na mecz? No i zabrał mnie tam do sobie.
A, to tak, no ja tak.
Wjeżdżałem przez parkur, tam, czy jak to się teraz,
tam od tyłu.
No od tyłu i wiesz, i... znałem trochę ten Żużel z innej strony, tak? Czy to były czasy Żabiałowicza, jeszcze wcześniej, tak, czy zawodnik Plewiński. Mój ojciec Rosę, jest słynna historia mojego taty, który robił prawo jazdy i Rosę był jego instruktorem, tak?
O proszę, a teraz jego imienia jest przecież Motoarena.
Tak, tak.
No w ogóle będą dwie Motoareny teraz, wiesz o tym, w pierwszej lidze. No bo Toruń spadł, ma Motoarenę i w Łodzi jest Motoarena. Będą derby Motoareny.
No jeszcze jak w Tarnowie zbudują, to będzie trzeba.
Nie, już uspokój się, bo Mateusz z Tarnów i też Żużel nie jest
Ale
młody.
Wiesz co, Tarnów jest o tyle mi bliski, bo mój dziadek pochodził z Tarnowa, tak? I tam jest też nasza rodzina rozlokowana w tych okolicach Tarnowa. On był tam w Mościce i te wszystkie sprawy kojarzę.
No, tym bardziej Żużel.
Tak. Także Tarnów to jest też mi bliski. No.
Odpowiadając na twoje pytanie, Paweł Jędrusik pisze do nas, że sportowiec i komentator top Zdzisław Ambroziak.
Tak jest, właśnie. Szczerze powiedziawszy, jak pan ma na imię?
Paweł Jędrusik.
Panie Pawle, właśnie świtało mi coś w głowie, tylko nie potrafiłem odnaleźć nazwiska, bo wiedziałem, ten siatkarz, jak on się nazywa, i tak sobie tam w głowie, tak jak ty myślałeś, to ja dziękuję bardzo, właśnie, to był znakomity sportowiec, a potem dziennikarz. Tak, właśnie o nim myślałem też, tak.
Czyli Zdzisław Ambroziak.
Częściowo jeszcze nawet aktor, bo w drugiej części Killera relacjonował mecz tenisowy.
Kilka lat temu odszedł, tak.
Tak.
No niestety, ale był znakomity, tak, on miał taki temp głosu i w ogóle charyzmatyczna postać, tak. Dziękuję, że pan przypomniał to, panie Pawle.
No to pyk, lajka damy. O, cyk.
Proszę nie pierwszego, bo tak jest. Dawid też pomagał natomiast, Adamem Waczyńskim.
Jeśli pozwolicie, to chciałem na chwilę, Rafał, odejść od sportu, bo kiedy zapowiadaliśmy szumnie twoje przybycie tutaj do nas rano, jeden ze słuchaczy, tu musiałbym odwinąć tweeta, także przepraszam, już się nie będę aż tak dogrzebywał, jeden ze słuchaczy był zaskoczony.
Ćwierkacza.
A to się ćwierkacze, tak?
Ćwierkacz to jest Twitter.
Aha,
tak.
Okay. Tweet to jest ćwierk.
Czyli użytkownicy Twittera to ćwierkacze. Ćwierkające.
Ćwierkacze.
Ptaszyny nasze. No,
tak. Czyli my też. Ćwier. Tak,
jedna z naszych ptaszyn napisała, bo ptaszyna, że był nasz słuchacz zaskoczony, że Kobranocka i teksty to twoja robota jest. Taka...
Nie wszystkie ty, bo tam pisał tak zwany ordynat Michorowski, lekarz, ale ja napisałem taki ich jeden z przebojów, z takich najważniejszych hitów i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
Właśnie tym byli najbardziej zaskoczeni słuchacze.
Stwierdziłem teraz, słuchając go po raz kolejny na jakimś koncercie, że ten tekst jest ciągle aktualny, tak? Bo zawsze ktoś nam nie pozwala się śmiać. No,
no właśnie, to jest...
I ktoś próbuje, jak to Kobrancko śpiewa, znów zabijają nam młodość, tak? To, no, to są rzeczy, które niestety albo... No, historia kołem się toczy.
To skąd ten przepis na naprawdę kultowe teksty? Bo w przypadku Kobranocki wiadomo nie wszystkie, ale przecież na przykład Poparzeni...
Paweł pozdrawia, kolega od Ambrosiak.
Poparzeni kawą 3, myślę, że każdy jest w stanie wymienić kilka utworów tego zespołu z twoimi tekstami i te teksty się zna.
Wiesz, no, dobry tekst, wiesz... Nie...
O, krót nazwaj...
Więc to nie ma żadnego przepisu.
Jasne.
Nie ma przepisu, tak samo jak nie ma przepisu na dobry film. Masz na znakomitych aktorów, masz znakomitych reżysera, wszystko się... A coś nie styka.
Ale jeżeli tak coś samo, się dzieje powtarzalnie, to znaczy, że coś w tym musi być.
Musisz być autentyczny i nie udawać nikogo. Często młodzi ludzie pytają się, jak... Bo ja, wiesz, też jestem jakby... Wydawałem pisma literackie i sam, i teraz też taką prowadzę pismo kulturalne właśnie przez ZX Kwartalnik, który jest pismem kulturalnym. I oni się pytają, jak pisać, a ja mówię, nie udawajcie nikogo, bądźcie sobą i znajdźcie swój styl, swój sposób przekazywania tego, co myślicie. To jest najważniejsze. I na przykład szczerość, tak? Czy nieważne, jaki rodzaj muzyki uprawiasz, jeżeli chcesz na przykład, bo teraz nie czujesz, a chcesz na przykład grać country, to od razu słuchacz wyczuje, każdy wyczuje. Musisz być w szczerej wypowiedzi, ja staram się taki być i to też jest szczęście, że spotykasz kogoś na swojej drodze, który wyczuwa twoje wibracje, twój taki sposób przekazywania świata, twój rytm. I ja cieszę się, że spotkałem chłopaków z Poparzonych, którzy mają takie same przemyślenia na temat życia, tak samo jak mój brat, czy Kobra, czy ludzie, dla których też Mario Szaban, taki też jest teraz muzyk, taki soulowo trochę, też napisałem parę tekstów i którego spotkałem na jakichś takich warsztatach. I on poczuł taką samą, on polubił moje teksty. To jest w ogóle fajna przygoda, tak, to już wykracza poza taką satysfakcję, którą czerpiesz też oczywiście z tego, że te teksty, twoje piosenki są gdzieś emitowane i potem masz kasę z tego. To nie, to jest większą satysfakcję ci daje to, że właśnie ktoś napisze, że fajnie napisałeś. Albo ktoś nie udostępni, powie, że fajna piosenka i ktoś napisze do ciebie, że twój tekst jest ważny dla niego, bo ilekroć go słucha, to coś przeżywa. Tak samo jak napisałem taki tekst o szacunku, to jest taki wiersz i on jest często teraz cytowany i na rozmaitych spotkaniach jest przez młodzież, to jest dla mnie ważne, też deklamowany, znaczy się cytowany. No, trochę się wzruszyłem, no ale...
ale nie, no to właśnie, to jest chyba fajne, znaczy fajne, no to jest... Spoko, dlatego że, wiesz co, ciebie większość ludzi kojarzy z uśmiechem, z satyrą i tak dalej, a się okazuje, że właśnie, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, tak słuchając ciebie, że im bardziej człowiek radosny, uśmiechnięty, im bardziej ma taką maskę i taką łatkę, to się okazuje, że jest bardzo właśnie liryczny, bardzo taki sentymentalny wręcz, bym powiedział, czasami nieskupiony. I...
A to wynika z tego, żeby być sarkastyczny i taki trochę cyniczny i trochę taki, właśnie zajmować się satyrą, trzeba być wrażliwy. Wrażliwość, bo musisz, wiesz, dobra obserwacja i w ogóle musimy czuć to wszystko, co się wokół ciebie dzieje bardziej.
No chyba takim najbardziej jaskrawym przykładem jest Bohdan Smoleń, który nigdy się nie śmiał, a przecież bawił ludzi i teksty, które, czy już później te pastisze disco-polowe, czy wcześniej, zwłaszcza działalność kabaretowa, no to...
Kabaret tej, występy
no tak, z Laskowikiem. No tak,
ja się wychowałem, no wiesz, ten kabaret tej, który miałem nagrany na... No to nielegalnie wtedy, przecież oni nie byli tak propagowani przez media. To miałem taki grundik, taki był magnetofon szpulowy, taśma i wiesz, i tam przegrywane, tam coś było słychać. No to zamieszkłe czasy, jak teraz
opowiadam. Ja mogłem być twoim synem i też pamiętam kabaret tej, bo na płytach to ojciec mi podsyłał dla odmiany. No, no zresztą widzę. Powtórki w TVP wtedy latały, to było przecudowne.
Fajna rzecz też jest, że podziwiasz kogoś, ktoś jest twoim idolem i potem nagle... z tym kimś pracujesz. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, mi się wydaje. Na przykład ja kiedyś zawsze słuchałem pana Sułka i panią Elizę, a potem miałem audycję z panią Martą Lipińską. Pracowaliśmy razem, tak? Zawsze ceniłem sobie Mana i Maternę i potem oni zaprosili mnie do tego, żebym tam jakieś programy z nimi robił, tak? Czy jest wiele takich sytuacji, gdzie tak właśnie coś takiego zaistniało dla mnie, że twój mistrz i nagle ty jesteś obok niego. No tam pewno wam też się tak wydarzyło.
No to na pewno, czy w sporcie, czy w ogóle w życiu codziennym też tak jest. No ta praca też z naszej perspektywy też to ułatwia. No i to jest chyba piękno tego. Właśnie to takie niematerialne piękno i satysfakcja z tego jest.
Ja wiesz, ja na przykład mam takie też ze względu na to, że tak wiele rzeczy robię w życiu, ale też przy okazji tego golfa miałem, cudownie się grałem i ze Szymonem Ziółkowskim, tak, mistrzem świata.
On też? Tak. W tym klanie golfowym?
Tylko on, wiesz, on ma, on, żeby osiągnąć to, co osiągnął, w życiu ponad 100 tysięcy rzutów oddał, tak? I on trochę ma ten układ, w golfie ten swing jest ważny i on musi trochę inaczej ten ruch wykonywać.
Czyli ten ruch bark, ale biodro.
Ale jest znakomitym człowiekiem i wiesz, jak jesteś na polu, grasz 18 dołków, 3 godziny i... Jesteś na polu między uderzeniami, rozmawiasz, no i Szymon opowiada o swojej karierze, o tych wszystkich medalach. To jest po prostu takie chwile, które, wiesz, są nie do zapomnienia.
Golf zbliża ludzi, po prostu. Tak, no, to jest, tak. Zresztą to chyba jedna z niewielu dyscyplin, którą możesz uprawiać, okej, i zawodowo, i rekreacyjnie, ale nawet jak rekreacyjnie, to możesz porozmawiać z kimś, no bo tak jak idziesz na piłkę, na kosza, no to tylko w szatni gdzieś. No.
Golf jest zalecany sportowcom kończącym karierę. Ponieważ oni zostają dzięki temu
w trybie
w takiej, wiesz, że muszą trenować i w takiej rywalizacji, tak? Oni są niesamowici, bo wiesz, oni się, ja się spinam na turnieju, a oni w tym, im bardziej jest tak zacięta rywalizacja, to jest taki sportowiec zawodowy, ma coś we krwi takiego, że potrafi się...
Tak.
I to nawet nie tylko zdrowie fizyczne, ale przede wszystkim psychiczne, nie?
Tak,
że jednak
tak,
potrzebują
tak,
cały coś czas się dzieje. Świadomość.
Jurek tak, Dudek tak. Jest świetnym golfistą, tak? Podobno Robert Lewandowski się wkręcił bardzo w golfa.
O proszę.
I ma świetny swing, gdzieś ktoś pokazywał naprawdę. Jak tylko, aha, bo wszystkich ich do tego golfa piłkarzy namawia Tomek Iwan, który jest znakomitym golfistą też, widzisz. To jest dużo sportowców wokół nas. Zbigniew Boniek, który ma swój turniej, jest turniej Polskiego Związku Piłki Nożnej, który się odbywa tu w Warszawie.
No to wy niezłą kastę tworzycie, no, taką, wiesz, cichociemni tacy golfiści.
Dużo, dużo hokeistów, ja Jobczyk, taki słynny, to jest mój trener z hokeja. No naprawdę, to dużo ludzi, sportowców gra w to.
No proszę, to musimy się zająć tym materiałem. A i można schudnąć, sam kiedyś mówiłeś, że można ładnie zrzucić.
Bo to się wydaje, wiesz, że to jest taka sprawa, że tam nie ma ruchu, a to jak grasz w golfa, taka 18 dołków, to co najmniej robisz 11 kilometrów. Jak nie jedziesz meleksem z tymi kijami, ciągniesz kije. I to jest fajna sprawa, tak zachęcam. No i takie spotkania są nie do, wiesz, dużo nie do...
Nie do przecenienia.
Nie tak? Do przecenienia.
Tak. Ale nam chyba chudnięcie nie jest potrzebne, prawda, Michale?
Mi się przyda.
Przyda się.
Ja może nie widać, ale ja muszę.
Musisz.
Nawet muszę, tak. Muszę znowu chyba z Samuelem zrobić akcję.
To pogramy w golf.
Wiesz co, chodziłem kiedyś, ćwiczyłem i czasami chodzę i ten mój trener mówi, że często przeceniają ludzie... chodzi o to, nie doceniają diety, tak? Bo chodzą na siłownię, ćwiczą, biegają, a potem jedzą.
I to nic nie daje, tak?
Tak. I on zwraca uwagę na to, że dieta jest chyba równie ważna jak to ćwiczenie, bo te ćwiczenia nie mają sensu, jak jesz. Nie mądrze.
No tak, no to można sobie pozwolić, to zresztą któryś, już nie pamiętam, któryś z koszykarzy chyba mi powiedział, nie, Mateusz Rudyk, jak tutaj był, nasz brązowy medalista mistrzostw świata w kolarstwie torowym, że on też raz na ruski rok, zwłaszcza po sezonie, pozwoli sobie na pizzę, tak? Jasne, nie ma problemu, tylko że to jest po sezonie i w odpowiedniej jakiejś tam dawce, no nie może, okej, okay, no to jest jakby cena, którą płaci za to, że lubi pizzę, ale nie może jeść jej dużo, natomiast na to też jest miejsce.
Nie no, raz na jakiś czas jak najbardziej, nie wiem.
Tak, więc trzeba...
Niektórzy nie... Dietą to bywa różnie, jedna kobieta jadła tylko banany na dzieci, no nie chudła, ale ładnie po drzewach chodziła.
No, więc diecie można ulec bardzo, to też trzeba uważać.
Taka anegdota... Przychodzi niedźwiadek, nie, misiu, niedźwiedź przychodzi do leśniczówki, puka, otwiera leśniczyna, tak, czyli żona tego leśniczego. I co chcesz, misiu? Pani leśniczyna, a nie dała mi pani szklanki wody? I leśniczyna idzie, nalewa wodę, wchodzi, zagląda do leśniczówki, niedźwiedź tak głowę wtyka i pyta się, pani leśniczyno, a leśniczy w domu? A leśniczyna, nie ma pana leśniczego. To niech pani doleje trochę soku. Dobra, ale to właśnie wczoraj słuchałem i to ciągle mi chodzi po głowie. Dlatego musiałem to opowiedzieć. Sorry, że tak
nie,
się...
Nie, no okej, okay, to jest... Co prawda wybijasz co chwilę nas z rytmu, ale okej, okay, to jest właśnie o to
ale
chodzi.
To też jest prawdziwe, bo tak, nie wszystkie miśki zasnęły tej zimy, bo trochę ciepło było. I niektóre pasają sobie po lasach, więc może niektóre rzeczywiście zapukają do tej leśniczówki.
Chicago, futbol amerykański tam jest, The Bears.
Chicago Bears.
No właśnie już... pierwsze niedźwiadki, które mi się skojarzyły. Futbol amerykański też
a
kiedyś
przeżywamy. A w NFL playoffy trwają. No, futbol amerykański przyznasz, że wciąga. Jest okej, okay, trudno go może tak od razu wchłonąć na pierwszy strzał, bo tam rzeczywiście wydaje się to skomplikowane na pierwszy rzut oka, ale jak się wkręcisz, to...
Jak wiesz, spędziłem kilka lat w Kanadzie i tam właśnie jakoś miałem takiego kolegę, który zresztą był Persem, który mi wytłumaczył futbol amerykański i wszystkie
że
zasady.
Że Pers w Kanadzie tłumaczył Polakowi futbol amerykański.
Tak.
To, chłopak, to chyba tylko tobie mogło się to zdarzyć.
Tak, bardzo taki fajny, księgowy. Naprawdę, śledziłem przez kilka dobrych lat. Ostatnio może mniej jestem... jakby nie śledzę tak uważnie tego, co tam się dzieje, ale naprawdę kiedyś quarterbacków wszystkich znałem i czasami jak z kimś rozmawiam, to kto jest właśnie fanem futbolu amerykańskiego, to potrafię tam wymienić kilka nazwisk i
no powiem ci, że doszło...
często w Polsce nie, to nie jest taki popularny sport.
No wiesz co, to zależy jak na to patrzeć. Medialnie jeszcze nie, ale to się wszystko rozwija, no bo Liga Futbolu Amerykańskiego została ogłoszona tą, która najbardziej dynamicznie rozwija się w Europie. Mamy, wiesz, dwa poziomy rozgrywkowe plus dziewiątki, także dzieje się dużo. Natomiast to tylko powiem a propos NFL, bo przecież zbliża się Super Bowl, który będzie na początku lutego, że największym zaskoczeniem tego sezonu absolutnie już są Tennessee Titans, którzy w finale konferencji zagrają z Chiefsami, natomiast natomiast Green Bay Packers w klasyku gatunku pokonali Seattle Seahawks, awansując do finałów konferencji. Kolejny klasyk, bo Packers zagrają z 49ers, więc tutaj...
No ja stawiałem właśnie ostatnio, właśnie tam zobaczyłem, kto się dostał dalej, kto gra w playoffach.
Kansas i Tennessee.
I na San Francisco stawiam, tak, na 49ers.
Że jako zdobywców Super Bowl. Ja ci powiem, że...
Ale też zaskoczenie, że odpadli Patriots, nie? Już wcześniej.
No i to z kim? Właśnie z Tennessee Titans.
Tak.
Drużyna, tylko żeby zobrazować sytuację. New England Patriots, no to jest akurat marka znana na świecie, więc tutaj specjalnie nie musimy się zagłębiać. Natomiast Tennessee Titans to jest taka drużyna, która no, marketingiem na świecie raczej nie może się pochwalić.
No właśnie, nie.
Była na szóstym miejscu, bo jakby z szóstego miejsca weszli do fazy playoff. Najpierw stuknęli Patriots, potem Baltimore Ravens, którzy byli liderami bardzo długo całej ligi i teraz zagrają z Kansas City Chiefs. Kansas City też taka trochę Cinderella story, może nie aż tak mocno, no bo jednak oni przez cały sezon budowali tą drugą pozycję. Niemniej ten finał konferencji AFC będzie naprawdę...
Czyli jest szansa na Super Bowl, tak?
Znaczy jest szansa,
tak. Z tego, co rozkminiam, bo w ogóle nie znam tej dyscypliny.
Generalnie, jeżeli Tennessee Titans wejdą do Super Bowl, pokonają w finale konferencji Kansas City Chiefs, to już mamy historię, która przyćmina już niezależnie od wyniku.
No i będą się mogli nauczyć tych reklam, bo tam akurat marketingowo w Super Bowl to wszystko działa,
no tak,
dość dobrze.
Ale ja też zawsze... świętym z Nowego Orleanu kibicuję, ale oni odpadli też w tym roku.
Tak, chyba wcześniej, też wcześniej, tak. Wcześniej odpadli.
Wiesz, ja też śledzę dzisiaj, mam taką aplikację, no kanał, który NHL, który sobie w nocy oglądam wszystkie mecze, jakie mogę, NHL, tak?
Czyli hokej.
Tak, oczywiście Toronto Maple Leafs, które w tym roku nieźle gra, ale mogłoby grać lepiej. No i to mnie wkręca, nie? Ten hokej NHL to jest taki sport, taka liga, która naprawdę...
No hokej to jest chyba taka w ogóle definicja samczej męskości w sporcie. Przy całym szacunku do innych oczywiście.
Jest takie powiedzenie, że piłkarz udaje, że go boli, a hokejista udaje, że go nie boli. Szczególnie jak patrzę, jak dostanie krążkiem w twarz albo w zęba, on chce jeszcze grać dalej.
Wiesz, tak? Co z tymi porównaniami piłkarskimi, to chyba do każdej dyscypliny można...
Jedno jest
w każdej prawne, innej dyscyplinie udają, że nie boli.
Oni można lać, nie?
Tak, oni akurat z drugą stronę.
Z perspektywy każdej dyscypliny.
To trochę odstręcza. Ale żeby na chwilę wątek muzyczny się pojawi, geograficzno-muzyczny, bo już jestem to winien naszemu słuchaczowi Przemkowi. Mm-hmm. Przemek Kaźmierczyk napisał już 13 minut temu, że parę lat temu, pracując w hurtowni budowlanej, zawiozłem materiały budowlane do pięknego domku nad jeziorem wokalisty Kobranocki. Zapewne Brodnica i okolice są panu znane, panie Rafale. Pozdrawiam.
No tak, Przemek. Tak. To są jakby tereny, które dobrze znam, ponieważ tam też często spędzam wolne chwile. Kiedyś spytałem się kolesia, jak spędza wolny czas, on powiedział nad wodą. Ja spytałem, nad gazowaną czy nie gazowaną. Ale ja spędzam nad jeziorem, właśnie w okolicach Brodnicy. Kobra też tam gdzieś ma swój taki zacisny domek, nie, ale jest nad innym jeziorem. Bo po jeziorze Brodnickie to jest niesamowita...
Tam jest przepięknie.
Niesamowita kraina.
Pamiętasz, kojarzysz miejscowość Górzno?
No oczywiście.
Ja tam jeździłem na obozy sportowe.
No tak, Górzno znam doskonale. I Brodnica sama jest bardzo fajnym miejscem, i okolice są naprawdę przepiękne. Niecałe dwie godziny, jak się dobrze jedzie, jak nie ma korków z Warszawy.
Wiesz co, wtedy nie patrzyłem, wtedy czas nie miał dla mnie znaczenia, nie był jednostką życia, tak. ale pamiętam te okolice, gdzieś te wyprawy, to były obozy triatlonowe ostatecznie, bo tam zawsze, no tam był taki okres, gdzie się odbywały mistrzostwa Polski w triatlonie w ogóle. Właśnie w Górznie obok Brodnicy, stąd kojarzę te lokalizacje.
Ty triatlon trenowałeś?
No, to duże słowo trenowałem, no bawiliśmy się w to jako dzieciaki, to był taki trening bardziej pod pływanie, bo to był okres, kiedy pływanie trenowałem, ale latem, żeby coś się działo, no to w ten triatlon żeśmy się bawili na tym poziomie takim mocno juniorskim, więc to tak,
ja mam,
ale
triatlon,
wspominam bardzo miło.
Ja mam triatlon codziennie, bo mieszkam na trzecim piętrze bez windy, to wiesz,
ojej,
i wysokie piętro.
To i bieganie po schodach.
Tak, a czasami jak się zapomni czegoś, to mi nie potrzeba, wiesz, wiele innych treningów.
To ty nie zrzuciłeś przez golfa, tylko przez schody.
Tak, schody do nieba.
Oczywiście, tego będziemy się trzeba.
Ale to jest sposób, rzeczywiście wynająć mieszkanie w bloku bez windy.
Nie, wiesz, ja się śmieję często, że ludzie, którzy jeżdżą na hulajnogach i bez... chcą się jakby najszybko przemieszczać. Ja rozumiem, że to chodzi o czas, ale potem jeżdżą na tych hulajnogach, i, a potem chodzą na siłownię, gdzie biegają na takiej bieżni.
Aha.
To samo by mieli, jakby przechodzili te...
A, no tak, tak, no bo korzysta, bo musi elektrycznych hulajnog.
Tak, 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 tak.
No więc nie, no to
czasami
zgadzam,
często że... tak bywa, nie, że ja uwielbiam chodzić, wiesz, zwykło się tak, każdy ma takie mniemanie, że człowiek siada przed komputerem i pisze. To nie on zapisuje to, co wymyślił, a się wymyśla na najlepiej właśnie, chyba ja mam tak, że jak podczas spacerów, podczas jazdy gdzieś tramwajem, czy lubię w ogóle, wiesz, się przemieszczać, bo wtedy pracuje mi inaczej mózg i przychodzą fajne pomysły.
I tu dochodzimy do właśnie tego literackiego wątku, że tak się wyrażę, że jakby najprostsze, najtrudniejsze pytanie zarazem. Co cię inspiruje? Jakby w tym sensie, bo mówisz o obserwacjach.
Zadałeś to kilkanaśćdziesiąt minut temu.
Tak, zadałem cię? Nie.
Tak, tak. Mi się wydaje. Ja próbowałem, próbowałem na to odpowiedzieć. To jest takie, wiesz... No,
nie, bardziej właśnie chodzi o to, może
spotykanie
inaczej.
Ludzi, wiesz, mnie inspiruje i słuchanie ich historii, tak? Mhm.
Oglądanie tych par na ślizgawce inspiruje do pisania tekstów. Jest sporo tych tekstów kręcące się gdzieś wokół miłości, jakichś relacji między
ludźmi. No bo miłość jest najważniejsza w życiu. Mhm. No, zawsze za wszystkim stoi to, co my czujemy, za emocje, a miłość daje nam najcudowniejsze emocje i miłość do siebie, miłość do pracy, miłość do wszystkiego, do ojczyzny.
Poza tym, ile jest piosenek o miłości i każda gdzieś znajduje swojego odbiorcę, tak? No bo postrzeganie miłości jest... Zresztą język francuski to jest o tyle ciekawy, że chyba na słowo miłość jest 16 określeń. Może 16 nie, ale więcej niż 2. To na pewno.
No, love jest wszędzie.
No nie, no to tak. Love is in the air, to przede wszystkim.
Czuję tu też. Tak. To też jest,
wiesz, tu się miłość. Robi dużo, właśnie grzejniki żeśmy skręcili.
Wiesz co, bo z miłością jest związana pasja. Ja uwielbiam ludzi, którzy mają pasję, tak? I trzeba wszystko robić z pasją, tak? Bo pasja to jest to, co nakręca nam nasze życie i to jest najważniejsze, że masz pasję, to twoje życie jest udane.
O. Widzisz? Widzisz?
Ale pięknie.
Znaleźć pasję.
Mogłaby być puenta, ale my nie chcemy
pasję.
Kończyć.
Mam, to prawda, to fakt, że mam nie jedną pasję, bo te twoje miłości sportowe, ja się zastanawiam, okej, one z jednej strony wynikają z twojego dzieciństwa, tak, że te miłości sportowe gdzieś,
ja nie wiem,
zakorzenione.
Wiesz, ja czasem się zastanawiam, po co ja mam w głowie nazwiska jakichś zawodników, którzy grali gdzieś na przykład gdzieś w Poznaniu, jakiś Jakubczak mi wchodzi w głowie, Okoński, no. Jacyś te... I znam te, na przykład znam piątkami drużynek, która grała gdzieś w latach 80. hokeja w Toruniu. Całą piątkę znam i... Ale to coś takiego jest, nie wiem na czym to polega taka fascynacja, ale... Muszę codziennie kliknąć i wiesz... I
ty nawet masz taką zaufaną grupę, gdzie obstawiacie przecież.
Nie obstawiamy, to nie jest to obstawianie.
Typowanie
nie,
bardziej.
To nic nie ma wspólnego z...
Nie jest to hazard.
Nie. To jest takie, raczej bawimy się i sobie analizujemy, kto może wygrać, kto przegrać. Tak.
Ale zasady żelazne są.
No takie żelazne, takie punktowanie sobie tam punktujemy, ale wiesz co... I to jest niesamowite, że ludzie z rozmaitych kręgów, bo tam są literaci, są ludzie zajmujący się marketingiem, ludzie zajmujący się sztuką, i oni wszyscy są kibicami do tego stopnia, że wiesz, codziennie tam coś śledzimy, jakiś mecz, zawsze coś się znajdzie do tego, żeby się tym fascynować. To jest niesamowite i to moim zdaniem to daje takie kibicowanie. Jeżeli jesteś takim fanem jakiegoś zespołu, jakimś kibicem takim zagorzałym i to daje fajnie, lepiej się żyje, to tak, jaki to życie ma urok, bo masz te emocje w sobie, tak, że masz w głowie to nadzieję, że twoja drużyna wygra, jak wygra, i potem takie spełnienie, jak ona wygra, to wiesz, to jest takie spełnienie, taka radość, i żyjesz tym przez kilka dni, to niektórzy potrafią tygodniami, niektórzy latami wspominają, co Polonia Warszawa zrobiła kiedyś, wygrywając na Konwiktorskiej raczej z Legią, tak? Niektórzy wspominają właśnie, jak Legia zdobywała, była w Lidze Mistrzów, tak? I to
no, nie tak dawno to
albo,
było.
Albo bardziej ogólne sprawy, jak na przykład występy Polaków na dużych turniejach, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, czeka
ale
się tak. na to.
Tylko, że kibicami reprezentacji to właśnie chciałem
a się potem Rafał... masz te negatywne też, tak, najmniejsze negatywne, to też są emocje, bo ciągle się denerwujesz, że i znowu nie wyszło, czy coś mieli tak blisko, tak, czy przecież tylko przez błąd taki i analizujesz to, po co ci to, ale z drugiej strony to daje chyba jakąś taką, taki napęd do życia.
Emocje, no, emocje, emocje. Ale też utrzymywanie tych emocji. I tutaj chciałem cię, Rafał, tak refleksyjnie zapytać. Właśnie, bycie kibicem drużyny w danej dyscyplinie, można przecież kilka dyscyplin śledzić, być kibicem kilku drużyn, czego ty jesteś przykładem w różnych dyscyplinach. Natomiast ja też zauważam, z drugiej strony starsi koledzy po fachu, którzy mnie wprowadzali w ten zawód, powiedzieli, zobaczysz za 10, 12, 15 lat, ty przestaniesz kibicować, ty będziesz kibicem, fanatykiem dyscypliny, ale nie będziesz kibicował żadnej drużynie.
I masz tak?
Mam tak, zaczynam tak mieć. Mnie już nie podnieca rywalizacja między drużyną X i Y, mnie podnieca sport. A nie, nie jakby rywalizacja pomiędzy, nie wiem, Legią, Wisłą, mam to naprawdę w nosie. Kto gra?
I kto wygra?
I kto wygra? Tak, jeśli jasne. Już, to bardziej jakość tego widowiska, sport jako sport. Też tak, masz to, czy ty cały czas jednak jesteś zakorzeniony w bardziej w drużynowym postrzeganiu?
Wiesz co, mam swoje ulubione zespoły w każdej dyscyplinie i im kibicuję bez względu na to, czy ładnie grają, czy nie. Ale potrafię docenić i napawam się, gdy widzę jakiś taki mecz, który jest po prostu no, tak emocjonujący, że no, dech zapiera. I patrzysz na to i mówisz, to niemożliwe. To,
wiesz, wtedy jesteś kibicem sportu, a nie drużyny.
No właśnie, właśnie. Tak.
Na przykład Stambuł 2005, Liverpool.
Nie, to byłem za Liverpool.
Liverpool
nie, to nie. Ale zastanawiam się nad tym, bo... Bo ty na pewno na początku miałeś jakąś drużynę, której kibicowałeś w NBA.
Co, no tak? To wiadomo, jestem dzieckiem Jordana, więc jakby wiadomo, wiadomo co tam się działo. No ale byli też Seattle Supersonics, to nie było tak, że okej, no wiadomo, Bulls dominowali, ale przez miłość do Bulls zaczynasz odkrywać, wiesz, jako dzieciak, bo to jesteś jeszcze, wiesz, wtedy byłem dzieciakiem, no to jest trochę inna, jeszcze inna skala. Ale tak, no byli Bulls, na których teraz szczerze nie mogę patrzeć. Mam sentyment, ale no nie mogę na to patrzeć.
I tu się chyba mamy te same odczucia, ponieważ ja też byłem wielkim fanem, zafascynowany drużyną, w której grał Pippen i ta cała, wiesz, cała plejada gwiazd, które wtedy w Chicago grało.
Pippen, Jordan Rodman, to już Rodman, tak druga dynastia, tak, ale tak, to pierwsza, no tak, no tutaj tak, możemy... To,
a potem, i potem nawet Kukoc grał w Chicago, tak?
Tak.
I od tego czasu przestałem Chicago jakby kibicować.
Przez Kukocza?
Nie, ale potem jakoś tak to Chicago... Tak straciło charakter według mnie, no.
Wiesz co, no, po latach można dojść do wniosku i po tym, co się dzieje w Chicago generalnie i po tym, jak to jest niestety skostniała konstrukcja, biorąc pod uwagę system właścicielski, który panuje w NBA, że to chyba tymi latami 90. nawet właściciele żyją i to jest chyba problem, że tam nie ma... Ta drużyna się nie rozwija. Ten klub się nie rozwija. Był Jordan, nie ma Jordana, a klub jest taki sam. Tylko po prostu był Jordan, który ich pociągnął, było wtedy, wiadomo, były nazwiska i tak dalej.
No sam też... fakt, że Jordan tyle razy wracał, tak?
No tak. Tak, no to jest...
to potrzebowali podbić stawkę, żeby publiczność znowu się zainteresowała.
Natomiast tak, brutalnie mówiąc, no Chicago Bulls to nie jest drużyna, o której można mówić, tak jak chociażby mówimy o Golden State Warriors, którzy teraz przeżywają swój trudny czas, ale mimo wszystko to jest drużyna, o której w perspektywie za chwilę znowu powiemy, że oni są w stanie wrócić na szczyt, że oczekujemy tego, że San Antonio Spurs 20 parę lat w playoffach. Są takie zespoły, legendy. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj, jak patrzę na to świadomie jako dorosły człowiek, Bulls mają swoją legendę i historię, ale to jest bardziej, sorry, jak Cleveland, no.
No tak, ale wbrew pozorom...
Cleveland też mieli LeBrona.
Koszykówka niby to jest sport drużynowy. Ale co ciągnie kibiców, to przyciąg gwiazdy. Jest ten koleś, który zaraz mi przypomnieć, który jest niesamowity w Dallas, ten...
Luka Doncic.
Doncic. który po prostu jest takim zawodnikiem, który przyciąga uwagę, ale on też na siebie bierze dużo, gra Dallas, to jest pod niego, tak?
Tak.
Każda drużyna, jak ma taką gwiazdę, no to idzie do przodu i kibice
też. Ale Bulls
też
mają, no teoretycznie może nie tak formatu, takiego wielkiego formatu, no ale jest ten trochę już przetarty, ale jest cały czas aktywny i waleczny za Klawin, który gra widowiskowo. Mają teoretycznie dzieciaka z dużym talentem, jest... Kobiego White'a. Wiesz, to też nie jest tak, że tam gra sam Schrott, no z całym szacunkiem oczywiście, bo to właśnie to jest chyba paradoks tego miasta i tej drużyny, że tam są zawodnicy, którzy, śmiem twierdzić, w każdym innym zespole graliby znaczące role i świetnie by funkcjonowali, ciągnęliby ten zespół. Co jest?
No, musimy powoli kończyć.
Już?
I to koszykówką.
Bo byśmy mogli tak o każdym sporcie byśmy zaczęli, tak. O piłce nożnej, tak. No, to
szczerze przyznam, ja bym się chętnie umówił na jakąś dogrywkę.
Możemy się na dogrywkę umówić. Ja właśnie kończąc taki wiek, jaki skończyłem, mówię, że czuję się jak taki zawodnik, który patrzy na zegar i jeszcze kilka minut do końca meczu, a ja jeszcze nie strzeliłem tej bramy, o którą tutaj chodzi, ale liczy cały czas na dogrywkę, nawet na rzuty karne.
Okazuje się, że wszystko jeszcze przed nami.
No pozostańmy pożegnajmy się pod hasłem, że jeszcze tu wrócisz do nas, tak, i na pewno, tak, zrobimy dogrywkę, a już dalej ustalimy szczegóły.
Chciałbym wszystkich pozdrowić, tak, i podziękować za zaproszenie i to zawsze przyjemność porozmawiać.
Oj, dla nas ogromna.
No to my tym bardziej dziękujemy za to, że znalazłeś czas. Mimo, że jak sam mówisz, po prostu go sobie dobrze organizujesz. Także dzięki.
Dzięki.
Także dziękujemy wam również, drodzy radiosłuchacze Narodowego Radia Weszło FM. Skoro tak narodowo zaczęliśmy, to narodowo skończymy, ale skończymy dobrem narodowym. Twórczość Rafała Bryndala tekstowa się pojawi na koniec. Tak? Masz to, Froger? Bo on taki leniwy jest, wydech. Wiesz, to w ogóle realizatorowi naszemu wydech dzisiaj odpadł od samochodu, więc zaczęliśmy 5 minut poślizgiem. Ale to
a my byliśmy na czas.
Tak, także to też na pocieszenie wydech. Dla ciebie. Wydech. Wydech.
Rura.
Rura. Cały wydech. Dwójka bez sternika. Weszło FM.